Wszystkimi z braci w obecnym zebraniu miałem się możliwość przywitać, dlatego z tego miejsca wszystkim braterstwu pokój. W zeszłą niedzielę miałem przywilej służyć braciom zgromadzonym w Lublinie. Bracia stamtąd, braci serdecznie pozdrawiają. Pozdrowienie również jest od brata Lenorta, brata Niederfira i zboru z Poznania, pieśnią 59 i psalmem 134. Brat przewodniczący będzie łaskaw to zauważyć. Zgodnie z celem dzisiejszego zebrania, przedmiotem naszych zastanawiań ma być Słowo Boże. Dlatego też rozumiemy, że Bóg do nas w najrozmaitszy sposób przemawia. Przemawia do naszego serca, przemawia do naszego umysłu i chce, żebyśmy byli wszechstronnie rozwinięci. Nie jako dzieci, ale jako mężowie doskonali. Dorośli. Nasz wzrost jest tak pod względem naszego zrozumienia planu boskiego, który potrzebuje, abyśmy wzrastali, bo jeżeli nie będziemy wzrastać do tych pięknych, wspaniałych, rozległych zarysów olbrzymich czasu, nie będziemy w stanie zrozumieć i zawsze będziemy takimi niemowlątkami karmiącymi się tylko mleczkiem. Nawet tak jak ten dzisiejszy tekst mówi, że w rękach Twoich są czasy moje. To odnosi się tak do osobistych spraw ludu, że poświęciwszy się Panu, czynił to z ufnością, że Bóg ten rozwój na podobieństwo Syna doprowadzi do właściwego końca i o ile to tylko jest możliwe, człowiek w życiu uzyska to podobieństwo do Jego Syna, który jest wzorcem dla nas wszystkich, a szczególnie w charakterze czego? Miłość. Dlatego też my wzrastamy w umiejętności. W rękach Twoich są czasy moje. To może powiedzieć Kościół jako taki w imieniu swoim, w imieniu całych 144 tysięcy, których Pan wybiera przez cały czas wieku Ewangelii i w ręku boskim są to olbrzymie etapy, równoległość i paralele. I lud Boży powinien znać te czasy odnoszące się do tegoż Kościoła, który będzie miał swój kiedyś koniec, tak jak był początek powołania, tak będzie i koniec. I w ręku Pańskim są te wszystkie sprawy. Ale my rozwijamy się również i w charakterze. Dlatego też nasze studia biblijne również mają w sobie tematykę moralną, tematykę o poświęceniu, o rozwoju, o szlachetności naszych uczuć, a szczególnie o warunkach przymierza, jakie zaciągnęliśmy, wstępując w służbę Chrystusową. I nasz charakter ma się rozwinąć do wielkich szczytów, do pięknych szczytów, bo najwyższym szczytem, jakim chrześcijanin ma zdobyć w tym życiu, to jest co? Osiągnięcie miłości. Niektórzy to może mówią, że o tej miłości to się dużo mówi, a tej miłości stale mało, mało, mało nie ma. I rzeczywiście, być może, że jej jest niedużo. Albo w tej miłości rozwinie się dużo czy mało? Mało. A czy ta miłość ma wielu nieprzyjaciół? Ma dużo nieprzyjaciół. Dlatego też, jeżeli by się nie mówiło jeszcze o tym na dokładkę, to ci nieprzyjaciele by zadusili ze wszystkich stron i z tego troszeczka nie zostałoby nic. A przecież mamy miłować Boga, mamy miłować naszego Pana, mamy miłować prawdę. I mamy miłować braci, i mamy miłować kogo? Nawet nie przyjaciół. Proszę braterstwa, być może, że ten ostatni zarys miłości do nieprzyjaciół, może on jest takim, że tak powiemy, mało omawianym tematem. Dużo się mówi o miłości do braci, prawda? Ale o miłości do nieprzyjaciół to mało. Ja kiedyś powiedziałem taki temat, ale sobie powiedziałem, dobrze jest taki temat powtórzyć. My stale sobie powtarzamy te rzeczy, bo jeżeli wykłady słuchamy, to w tych wykładach specjalnie nic nowego nie ma. Czasem się tam trafi, o tak jak skwarek w jakimś dużym garku, ale przeważnie to my spożywamy to, co jest na co dzień, ten chleb powszedni taki, który nam jest bardzo potrzebny. Jeżeli człowiekowi już sprzykrzy się ten chleb zwykły, no to już niedługo umrze, bo przed śmiercią to przeważnie człowiek traci apetyt. Tak jak w psalmie mówi, że zbrzydził im się pokarm, a dusza ich zbliża się do bram śmierci. Bo jak człowiek już w Piśmie Świętym w tym pokarmie nie będzie miał zainteresowania, a raczej by tam romansów, puścił się na romanse i takie inne rzeczy, na powieści, to już niezbyt dobry objaw. Raczej tematyka Pisma Świętego, ona jest najciekawszą, najmądrzejszą i ona posiada w sobie to światło nadprzyrodzone, które może dać ten prawdziwy spokój, wytchnienie w różnych trudnościach, czego świat nie da. Świat może rozdenerwować, może rozochocić różne pragnienia, które w życiu są niezrealizowane. W bardzo piękny sposób rzeczy całkiem prozaiczne przedstawia i człowiek idzie iluzjami przez to życie, zawsze sobie coś wyobraża. Ale to, co Pismo Święte mówi i cel przed nami, to jest wyraźny. Zdobyć właściwy rozwój na podobieństwo Chrystusowe. Dlatego też Pan Jezus powiedział, a to są słowa, które zawsze nas urzekają swoją, że tak powiemy, swoim wielkim, wysokim poziomem i zawsze pragnęlibyśmy być tacy, ale tak trudno jest wzbić się na te wyżyny. Niemniej jednak, jako ten królewicz z bajki, stale na tą szklaną górę wjeżdżamy. Po to tylko, żeby zdobyć tam to, co jest uwięzione na wierzchu. Dlatego też zdobywamy. Ale ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół wasze. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści. I módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was. Ktoś by powiedział, że to jest takie przykazanie piękne, ale jakżeż ono jest trudne, a nawet niektórzy mówią, to jest niemądre nawet i niepraktyczne. To jest przeciwne do naturalnych skłonności człowieka, bo już małe dziecko to w sobie ma coś takiego, że jak ktoś mu krzywdę zrobi, to on zaraz szuka czegoś, jakiegoś narzędzia. Ewentualnie jak nie ma narzędzia, to swoich paznokci używa do tego, żeby się pomścić za swoją krzywdę. Dlatego też jest to tak zwane instynktowne uczucie odwetu i nieraz człowiek się nie zastanowi, a już ręka leci, żeby, a język się obraca, żeby oddać wet za wet. Wiemy, że oburzenie wobec istotnego zła jest właściwe czy nie? No jest właściwe, bo gdyby człowiek nie rozumiał zła i nie umiał się na nie, że tak powiemy, obruszyć, to moralnie zredukowany byłby do poziomu bydła, które nie ma tego, że tak powiemy, uczucia w sobie, które czyni go podobnym do Stwórcy. Pamiętajmy, że jeżeli oburzenie jest właściwe, jeżeli ono jest takie naturalne i powszechne, zdawałoby się, w krwi człowieka, to dlaczego Chrystus zabrania takich rzeczy? Więcej nawet, nakazuje postęp przeciw naturalnym skłonnościom naszym. I czy to jest możliwe zastosować się do przykazania Jezusa Chrystusa i czynić to bez obłudy? Wiemy, że dla doskonałego człowieka to rozróżnianie dobrego od złego to byłoby, że tak powiemy, takie przykazanie niepotrzebne. Bo jego życie doskonałe byłoby doskonałym strofowaniem grzechu. Byłoby przykładem, jak należy postępować. A człowiek w sumieniu swoim będąc doskonałym, również i miałby w umyśle i w wysłowieniu swoim, że tak powiemy, maksymy zdrowe, sprawiedliwe, zgodne z innymi cechami charakteru, które w jego doskonałym umyśle i mózgu równoważyłyby się jedna z drugą, nie byłoby przerostu jednej nad drugą i człowiek byłby absolutnie umiejętnym w zastosowaniu się do różnych okoliczności, jak mamy to przykład z naszym Zbawicielem, który był zawsze panem sytuacji wobec przebiegłych, nauczonych w złym faryzeuszy, a jednakowoż on ich wszystkich przerastał i w każdej sytuacji patrzmy, jakie piękne stanowisko zajmował, że do dzisiejszego dnia najwięksi filozofowie to mówią, że niemożliwe jest wymyślić taką postać. Jedynie ktoś, który taką postać widział, opisał, może właśnie służyć historycznym przekazem tych wiadomości nam. To byłoby, jeżeli człowiek byłby doskonały, to takie przykazanie jemu nie byłoby potrzebne. Miłuj nieprzyjaciół, bo on by umiał miłować. Lecz jeżeli chodzi o uczniów, w którym Pan Jezus to przykazanie na górze powiedział, ponieważ rozdział 5 jest częścią wielkiego kazania na górze, które zawiera w sobie nadzwyczaj dużo obfitych właśnie nauk. My chcielibyśmy, żeby te nauki naszego Zbawiciela, które przez 3,5 lat mówił, były zapisane wszystkie, jaka to byłaby rozkosz czytać. Ale uczniowie zapisali tylko najważniejsze momenty z tych kazań, a my dopiero musimy sobie to wszystko rozwijać. I w miarę jak doświadczamy tych rzeczy w życiu, to one stają się dla nas coraz bardziej żywe, jasne i wypełnione szerszą treścią. Lecz uczniowie, proszę braterstwa, byli niedoskonałymi ludźmi. Oni mieli, jako doskonali, różne spaczone pojęcia. I choćby byli najlepszymi w sercu, nie byliby tymi, którzy by w całości umieli to przykazanie wypełniać. Dlatego też Pan nasz dał uczniom to przykazanie. I chociaż oni byli najlepszymi w sercu, których Pan wybrał, to znaczy byli Izraelitami, w których nie było zdrady, jak się o jednym wypowiedział, a na pewno odnosi się do wszystkich, to na pewno znał ich serca, że oni są dobrzy. A tak jak w psalmie pewnym 103, wierszu 14 i 10 pisze, że Bóg najlepiej zna, cośmy za ulepienie. Wie, żeśmy prochem. Ale On chce, żeby ten proch, proszę braterstwa, zregenerował swój umysł i umiał dążyć do pięknej, do tej dziwnej światłości, jaka jest ukazana w Panu naszym Jezusie Chrystusie. I dlatego też odkupił tych mających dobre chęci, a niedoskonałe uczynki. Uczynił wybawienie dla wszystkich przez krew naszego Zbawiciela, który jest dla nas tą żywą ubłagalnią. Dlatego też Jezus zrozumiał, tak jak i Bóg, stan ludzkości niedoskonałej, że nie potrafi czynić nawet to, co by chciała dobrze czynić. Dlatego też wyniszczył samego siebie, przyjął kształt niewolnika, ażeby z tej nicości, z tej niemocy ludzkości wyzwolić, postawić ją w stanie silnym, to znaczy, żeby mogli wypełniać przykazanie Boże. Wiemy, że przykazania, jakie Jezus wypowiadał, dane były naśladowcom Jezusa. W liście do Rzymian, 5 rozdziale, a w wierszu 10 czytamy takie słowa. Bo jeśli będąc nieprzyjaciółmi pojednaliśmy z Bogiem przez śmierć Syna Jego, daleko więcej będąc pojednani zachowani będziemy przez żywot Jego. Ale, a więc myśl jest ta, że jeżeli będąc nieprzyjaciółmi pojednani jesteśmy z Bogiem, to jeżeli teraz poznaliśmy Boga i pojednani jesteśmy przez wiarę Syna, to chyba już teraz my nie jesteśmy nieprzyjaciółmi Bożymi, prawda? Wiemy, że kiedyś byliśmy nieprzyjaciółmi Bożymi. W jakim znaczeniu? Nasza nieprzyjaźń nie była rozmyślna. Ona była nieświadoma. No i źle, jak człowiek świadomie coś źle robi. Ale nawet najszlachetniejsi w tym życiu, gdy byli powołani, oni nie chcieli zła, oni pragnęli dobra. I Bóg takich właśnie powołuje, którzy pragną czynić dobrze, a są w nieprzyjaźni, ale nierozmyślnej. Ta nieprzyjaźń przyszła z tego powodu, że pierwszy człowiek doskonały zaprzedał nas pod grzech, a przez to i pod śmierć. Upadliśmy tak jak Adam fizycznie, moralnie, umysłowo. A jako przez upadek jednego grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Dlatego też w dzisiejszym czasie są okoliczności łagodzące. Byliśmy w nieprzyjaźni z Bogiem, ale patrzmy, że są okoliczności łagodzące, ponieważ ten stan został nam narzucony przez pierwszych naszych rodziców. Ludzkość jako taka nie jest nieprzyjacielem Bożym, tak jak szatan. Bo szatan to jest rozmyślnym nieprzyjacielem Bożym. On knuje, myśli i zabiega w jakiś sposób wywrócić przykazania Boże. Natomiast nasza nieprzyjaźń była nierozmyślna. My wiemy, że my jako chrześcijanie też czynimy pewne niedokładności. Jeśli chodzi o nasze uczynki, to one nie są takimi niedokrotnie, które by się... Nasza nieprzyjaźń nie była rozmyślna. Ona była nieświadoma. No i źle, jak człowiek świadomie coś źle robi. Ale nawet najszlachetniejsi w tym życiu, gdy byli powołani, oni nie chcieli zła, oni pragnęli dobra. I Bóg takich właśnie powołuje, którzy pragną czynić dobrze, a są w nieprzyjaźni, ale nierozmyślnej. Ta nieprzyjaźń przyszła z tego powodu, że pierwszy człowiek doskonały zaprzedał nas pod grzech, a przez to i pod śmierć. Upadliśmy tak jak Adam fizycznie, moralnie, umysłowo. A jako przez upadek jednego grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Dlatego też w dzisiejszym czasie są okoliczności łagodzące. Byliśmy w nieprzyjaźni z Bogiem, ale patrzmy, że są okoliczności łagodzące, ponieważ ten stan został nam narzucony przez pierwszych naszych rodziców. Ludzkość jako taka nie jest nieprzyjacielem Bożym, tak jak szatan. Bo szatan to jest rozmyślnym nieprzyjacielem Bożym. On knuje myśli i zabiega w jakiś sposób wywrócić przykazania Boże. Natomiast nasza nieprzyjaźń była nierozmyślna. My wiemy, że my jako chrześcijanie też czynimy pewne niedokładności. Jeżeli chodzi o nasze uczynki niedokrotnie, które by się podobały Bogu. Bo my nie jesteśmy powołani przez dobre uczynki, ale powołani jesteśmy do dobrych, żeby te uczynki w przyszłości były dobre, a teraz żebyśmy uczyli się czynić dobrze. I faktycznie nasze uczynki to są czymś, co Bóg nie lubi, ale przykrywa wspaniałomyślnie zasługami Jezusa. My nie jesteśmy nieprzyjaciółmi jak szatan, ale również nasza nieprzyjaźń w naszych uczynkach jest nierozmyślna. Ale nie tylko strona cielesna może być brana pod uwagę. Patrząc na chrześcijanina, to na niego patrzymy z dwóch stron. Jako nowe stworzenie, jako człowieka. Jako nowe stworzenie mamy naszych nieprzyjaciół. Miłujcie nieprzyjaciół. Ale nie tylko strona cielesna może być brana pod uwagę. Patrząc na chrześcijanina, to na niego patrzymy z dwóch stron. Jako nowe stworzenie, jako człowieka. Jako nowe stworzenie mamy naszych nieprzyjaciół. Miłujcie nieprzyjaciół. Ale patrzmy, że nowe stworzenie ma swoich nieprzyjaciół, których, proszę baterstwa, nie należy miłować. No ktoś powiedział, no teraz moje uczucie tej nienawiści jest usprawiedliwione. Wolno, nareszcie wolno. Ale zauważmy, że to są nieprzyjaciele zupełnie innego gatunku, niż nasze ciało by mogło ich podsunąć. Tak. 5 rozdział listu do Galatów, a 19 wiersz mówi tak. A jawne są uczynki ciała, które są. Bóstwo, przebeczeństwo, nieczystość, rozpusta i tak dalej, i tak dalej. To są nasi nieprzyjaciele. Proszę paterstwa, a 1 Jana, 3 rozdział, a 8 wiersz, to mówi tak. Kto czyni grzech, z diabła jest, gdyż od początku diabeł grzeszy. Na to się objawił Syn Boży, aby zepsuł uczynki diabelskie. A te uczynki ciała, uczynki diabła, to proszę braterstwa, to jest coś, z czym należy walczyć, co nie może podlegać żadnej tolerancji. Tu należy walczyć na życie lub śmierć. Tak jak kiedyś z Amalekitami Żydzi walczyli. I żaden z nich nie miał zostać. Tak. W wieku Ewangelii nieprzyjaciółmi nowego stworzenia, którzy są wytypowani i wyraźni, to są właśnie te uczynki ciała i diabła, z którymi należy walczyć. To są nasi nieprzyjaciele. Tu powinna być nasza główna nienawiść do wszystkich nieprzyjaciół Boga. Psalmista to tak ciekawie mówi w jednym miejscu, w 135 psalmie, 139 psalmie, a wierszu 21 i 22. I zali tych, którzy się w nienawiści mają, o Panie, nie mam w nienawiści, a ci, którzy przeciwko Tobie powstawają, i zali mi nie obmierzli, główną nienawiścią nienawidzę ich, a mam ich za nieprzyjaciół. No ktoś mi powiedział, no tak, teraz ja się przez ten psalm będę zeznawał. Mam nieprzyjaciół, nienawidzę ich! Nie, proszę braterstwa. Jeżeli chodzi o lud starotestamentowy, to on miał. To była teokracja. Ludy inne były figurą na pewne rzeczy. Jeżeli chodzi o stosunek właśnie prawdziwego Żyda do Boga, to miał walczyć ze wszystkim, co było grzeszne, bałwochwalcze, i bałwochwalcy też mieli być prześladowani i niszczeni. Ale jeśli chodzi o zastosowanie wieku Ewangelii, to my nie jesteśmy żadną teokracją teraz. Prawo Boże, czyli Królestwo Boże jeszcze nie jest zaprowadzone. Przyjdzie czas dopiero, gdy nieomylny sąd Boży wykaże, że między grzesznikiem a grzechem jest taka spójnia, że zniszcząc grzech trzeba zniszczyć grzesznika. Wówczas przyjdzie czas dopiero, gdy nieomylny sąd Boży wykaże, że między grzesznikiem a grzechem jest taka spójnia, że zniszcząc grzech trzeba zniszczyć grzesznika. Wówczas Kościół będzie wykonawcą boskich wyroków. I tak jak Abrahamowi Bóg powiedział, zabij swojego syna, tak i w przyszłości Kościół będzie wykonywał wyroki śmierci. Ale nie teraz. W pytaniach i odpowiedziach na stronie 115 brat Husel mówi, że tymi, których teraz główną nienawiścią nienawidzić mamy, to są właśnie uczynki ciała i diabła. Czy my możemy osiągnąć nawet teraz zupełne zwycięstwo w walce z naszymi nieprzyjaciółmi? Nie. Też nie da rady jeszcze. Lecz jeżeli w sercu znienawidzimy tych nieprzyjaciół, jeśli będziemy walczyć z uczynkami ciała diabła, to będzie nam to przyczytane jako zwycięstwo. Czy my możemy osiągnąć nawet teraz zupełne zwycięstwo w walce z naszymi nieprzyjaciółmi? Nie. Też nie da rady jeszcze. Lecz jeżeli w sercu znienawidzimy tych nieprzyjaciół, jeśli będziemy walczyć z uczynkami ciała diabła, to będzie nam to przyczytane jako zwycięstwo. O ile dotyczy ludzi, to żaden człowiek nie jest nieprzyjacielem naszym, tak jak szatan i uczynki ciała i diabła. I w jakiejkolwiek nieprzyjaźni bylibyśmy teraz, to teraz jest więcej okoliczności łagodzących winy naszych rzekomych nieprzyjaciół niż to było u Adama. Taki pogląd, proszę braterstwa, jest poglądem biblijnym, bo Bóg tak na nas patrzy i my też na naszych rzekomych nieprzyjaciół powinniśmy też tak właśnie wspaniałomyślnie patrzeć. Dla lepszego zrozumienia słuszności przykazania miłujcie nieprzyjaciół waszych. Jakie to są okoliczności łagodzące winę tych, którzy w mniejszym lub większym stopniu są naszymi, jak mówimy, nieprzyjaciółmi. Mówimy w większym lub mniejszym stopniu, bo ten stopień bardzo często jest tylko w naszym umyśle, a nie jest stopniem rzeczywistym. I ci, których traktujemy jako nieprzyjaciół, być może wcale nimi nieraz nie są. Tylko myśmy sobie tak wyimaginowali. Chodzimy tak jak ten Don Kiszot, który we wszystkim widział nieprzyjaciół i z piką leciał i wszystko przebijał i na wiatraki leciał. Takiego Don Kiszota u nas tam przed fabryką wystawili. Jeszcze dziś pokutuje ten Don Kiszot. Jako symbol tych, którzy we wszystkim widzą swoich wrogów, a są stworzeni do bitwy. dawni rycerze znaleźli się w czasie pokojowym i chcą koniecznie mieć nieprzyjaciół, bo chcą przeżywać dawne boje rycerskie. Aby szczerze miłować naszych nieprzyjaciół, proszę braterstwa, trzeba się wznieść ponad poziom samolubstwa i duchowej ciasnoty cudzej czy osobistej? Osobistej ciasnoty. Proszę braterstwa, tak. Trzeba patrzeć na tą sprawę z daleko szerszego, wspanialszego punktu widzenia, z punktu widzenia tak jak Bóg się zapatruje na tą sprawę, a nie jak ułomny, nieraz cielesny, ograniczony umysłowo człowiek. Po pierwsze, trzeba się wyzbyć przeczulenia nadmiernego. Ile to tego przeczulenia w nas jest, prawda? Jaki to człowiek jest przeczulony, jeżeli chodzi o sądzenie, o to, że ktoś do niego się w taki lub inny sposób odezwie, to tak jest przeczulony. Powinien się wyzbyć raz tego przeczulenia i uczyć się sprawiedliwie rozsądzać, sprawiedliwość mieć w swoim umyśle. To nie jest łatwo. Ale Pan Jezus powiedział, że na taką sprawiedliwość to powinno nas stać, czy nie? Powinno nas stać. Pan nasz powiedział, że jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż sprawiedliwość nauczonych w piśmie i faryzeuszy, to żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Drugie, powinniśmy się wyzbyć wynoszenia własnej sprawiedliwości, a nie dostrzegania sprawiedliwości drugich ludzi. Jak to łatwo myśleć o sobie, ja jestem najlepszy, ja jestem najdoskonalszy, ja we wszystkiej sprawie to jestem sprawiedliwy, tylko tamten, tamta lub tamten, to jest niedobry, ona tamtego trzeba. A proszę braterstwa, powinniśmy umieć nie wynosić własnej sprawiedliwości, bo taki, który właśnie wynosi własną sprawiedliwość, to bardzo często nie dostrzega sprawiedliwości drugiego człowieka. Poza tym, jak się wyzbędzie pewnych złych rzeczy w sobie, tego przeczulenia i zwykłej wysokomyślności o sobie, to powinien się napełnić czymś, uczyć się czegoś, rozsądzać siebie co? Skromnie, siebie skromnie. Pewną dozą sprawiedliwej surowości, a drugich traktować umiarkowanie i z miłosierdziem. A więc to są rzeczy potrzebne nam samym. Żebyśmy w ogóle przystąpili do przykazania o miłowaniu nieprzyjaciół, to trzeba zrobić porządek raz w swoim własnym umyśle. Nie porządek z nieprzyjacielem, bo to jest sprawa wyimaginowana często. A jakie to są okoliczności łagodzące? Łagodzące, żebyśmy nie byli zbyt ostrzy na drugich. Kogo uważamy za nieprzyjaciela? Moglibyśmy odpowiedzieć, że takiego, który wyrządza nam krzywdę na naszym mieniu i na naszym imieniu. Prawda? Jak złodziej nam ukradnie, no to my mówimy, to jest mój wróg, nieprzyjaciel. A jak jeszcze na naszym imieniu, jak zacznie coś tam flafrować językiem po kątach i mówić, a ten jest taki lub inny, o, to tak troszeczkę boli, prawda? Boli takiego, który może ma i coś na sumieniu, bo takiego, który czysty jest, to dla niego tak jak woda o piórka spadnie i człowiek tylko współczuje temu, który potrafi takie wyimaginowane rzeczy mówić. A więc krzywda na mieniu i imieniu. Już to samo, to znaczy poczucie i pojmowanie nieprzyjaźni zależy w znacznym stopniu od wrodzonego usposobienia i procesu myślenia samego pokrzywdzonego. Przykładem może być, że jeżeli człowiek samolubny, wyniosły, zarozumiały i przeczulony odnośnie swojej osobistości, to za krzywdy uważa wszystko, co sprzeciwia się jego próżności, obraża jego wrodzoną dumę, ujmuje popularności niezasłużonej, lub utrudnia w osiągnięciu celów, do których on w zasadzie się nie nadaje. Tylko myśli, ojcze mi, ja bym nie był, tylko ten tam, ten dziesiąty mi przeszkadza, podstawiają mi nogę i nie dadzą. Oj, to moi wrogowie. Taki człowiek, jak będzie tak rozumował, to on ma wrogów, na kogo by nie spojrzał, to wróg. Będzie szedł ulicą, to będzie patrzył, czy ktoś na niego krzywo nie patrzy, bo to wróg. Niektórzy to się boją po ulicy chodzić, czy czasem ktoś nie podejdzie z taksówką, go nie ukradnie, bo on jest taki drogi, że jak go się ukradnie, to tak jakby ukradł kawałek złota. Więc taki człowiek ma dużo nieprzyjaciół, ale jego nieprzyjaciółmi to jest próżna chwała i blichtr. Utrudniający mu może bezwiednie zrozumienie, kim jest nieprzyjaciół. Tu trzeba stoczyć bój ze samym sobą, ze swoją chwałą i blichtrem, a wtedy będzie umiał, tak jak ten opętany od diabła, jak z niego Jezus diabła wygnał, to zupełnie normalny człowiek usiadł. On sobie wtedy powiedział, jak to zupełnie inaczej. Tak, jak się wyzbędziemy takich myśli, to będziemy zupełnie innymi ludźmi i spojrzymy na naszych bliźnich zupełnie innymi oczyma. A więc trzeba egzaminować siebie. Czy krzywda i zło, które nas dotknęło, czasem nie jest urojone? Że faktycznym naszym nieprzyjacielem może być egoizm, przesadna duma, przeczulenie i myślenie nieprawidłowe. Dlatego też trzeba się uczyć, rozsądzać uczucia i myśli, uczyć się wyrzucać z serca zło, a wtedy liczba nieprzyjaciół zmaleje. Będzie to ulgą i korzyścią dla nas, gdyż uczucia i myśli są prawdziwymi nieprzyjaciółmi i szkodzą nam duchowo i cieleśnie. Szkodzą czy nie? Też szkodzą. Dlatego też opanowywać trzeba ujemne, a rozwijać dodatnie uczucia i szlachetność, wspaniałomyślność, wyrozumiałość, miłosierdzie, miłość, litość, a wtedy nieprzyjaciół na pewno będzie bardzo mało. I lepiej będzie, pamiętajmy, nawet gdyby przyszło do pewnej pomyłki. Lepiej będzie dla zdrowia cielesnego i duchowego darzyć złego człowieka dobrymi uczuciami, aniżeli kalać serce i rujnować swoje zdrowie, umysł i własne sumienie uczuciami złości i nienawiści do osoby bardzo często, jak to się mówi, Bogu ducha. Pierwsze, chociaż z małą pomyłką, może być cnotą podnoszącą nas na wyższy poziom ducha, a drugie może być grzechem i krzyczącą niesprawiedliwością i zmazą odpychającą od Boga, jeśli dobrego będziemy nienawidzić. Pamiętajmy, że nienawistne uczucia, jakie się rodzą w nas, to one się nie kończą. To jest początek źródła, które jak idzie coraz szersze, to tak samo jest i z myślami. One najpierw gnieżdżą się w umyśle, najpierw potęgują się tam, potem nie mogą się utrzymać i przez to zaczyna język być wprowadzany w ruch, następują złe mowy, a potem jeszcze jak złe mowy nabrzmieją i nie ma hamulca, to przychodzą co? Złe czyny. Dlatego też wiemy, że z punktu widzenia boskiego to święty Jan mówi tak w pierwszym swoim liście, 3 rozdziale, 15 wierszu. Każdy, co nienawidzi brata swego, mężobójcą jest. A wiecie, iż żaden mężobójca nie ma żywota wiecznego w sobie zostającego. To znaczy, że ten, który nienawidzi, jest mężobójcą. Jest jeszcze jeden powód, dla którego powinniśmy uśmierzać uczucia nienawiści Bo bardzo często my sami jesteśmy przyczyną, a może i bezwiednie, że ktoś do nas się boczy i ktoś nas może nie lubi. Że może my sami jesteśmy tego przyczyną. Salomon, ten mędrzec, to mówi tak w 18 rozdziale przypowieści, które zebrane były w późniejszych czasach, a w wierszu 24. Człowiek, który ma przyjaciół, ma się obchodzić po przyjacielsku, ponieważ przyjaciel bywa przychylniejszy nad brata. A więc mieć przyjaciela to jest coś dobrego. Mieć prawdziwego przyjaciela. Nawet przysłowie mówi, że jeden przyjaciel, prawda, to nigdy nie jest, to jest dużo. Ale jeden wróg, to proszę baterstwa, to zawsze jest dla nas za dużo. Nawet jeden, prawda? Dlatego też starajmy się mieć przyjaciół. Ale proszę baterstwa, żeby mieć przyjaciół, to trzeba i po przyjacielsku, tak jak mędrzec mówi, z nim postępować. Bo jak nie będziemy po przyjacielsku postępować z przyjacielem, to z tego przyjaciela stanie się nieraz nasz nieprzyjaciel. Może być, lekceważamy naszych przyjaciół. Może nie doceniamy naszych przyjaciół. Może nadużywamy naszych przyjaciół. Może nie doceniamy. Może natrętni jesteśmy względem naszych przyjaciół. Bo pamiętajmy, że wszędzie powinniśmy być na miejscu. Ale nawet przyjaciel to też ma swoje czasy, swoje okoliczności, gdzie trzeba temu przyjacielowi, że tak powiemy, we właściwym czasie daną rzecz załatwić. Może jesteś i plotkarzami. Bo może o naszych przyjacielach, nawet najlepszych przyjacielach, to tak plotkujemy na wszystkie strony. Tylko taki oplotkowany niech wie, że jeżeli by o nim nic nie mówili, to byłoby naprawdę źle. A jak o nim mówią, to już jest dobrze. Znać, że to jest warto o nim chociaż poplotkować. Dlatego też, ale nie bądźmy tymi, którzy plotkują, bo lepiej nie plotkować, prawda? Być może, że ktoś jak się z kimś zaprzyjaźni, to ma różne tajemnice swego przyjaciela. No ale my tak nieraz nie umiemy tego języka na wodzy utrzymać. O tych tajemnicach naszych przyjaciół to tak opowiadamy, jakby to było takie proste. A przecież tajemnicą każdy z nas ma, prawda? I chcielibyśmy, żeby była dyskrecja. Ale ta dyskrecja to tak wygląda, że wszyscy wiedzą, tylko ten jeden, który jest obmawiany, to nie wie. Naprawdę chodzi ciemny i nic nie wie. Być może, że jesteśmy niedelikatni względem naszych przyjaciół, a może nawet naszych przyjaciół, a może nawet i niesprawiedliwi. Być może, że dany człowiek nie widzi tego i nie przyzna się, lecz to nie zmienia faktu, że sam wytworzył sobie nieprzyjaciół. I czy ma prawo wtedy, jak zepsuje przyjaciela, żeby go nienawidzieć? Nie ma prawa. Przykładem może być żołądek. Żołądek nasz jest naszym przyjacielem, czy nie? No, przyjaciel nasz. Przecież wszystko, co tam włożymy, to on przetrawi, daje nam siłę i tak dalej. I my staramy się, kto ma przyjaciela, powinien tam z nim po przyjacielsku. Co ten przyjaciel lubi, powinno mu się tam wrzucić. To on wtedy zadowolony, nie boli, tak jakbyśmy tego żołądka nie mieli. No, ale spróbujmy tam pchać różne rzeczy, tak jak niektórzy. Wódki dużo, a nawet i jedzenia za dużo. To nawet i to za dużo, to też przysłowie mówi, jest niezdrowo. No i wtedy żołądek Oczywiście przyjaciel nasz od urodzenia zaczyna nam strajkować. Zaczyna żołądkować się na nas. No i co zrobić? A w końcu rewolucję zrobi, zachoruje. Trzeba nieraz iść do lekarza. Ale lekarz to mówi tak. Panie, a czy pan ja to, tamto, nie ma stanie, to, tamto, to się tak. I że to rzutko przywrócimy od tego. odpowiedziach na stronie 115. Żołądkować się na nas. Kiela powinien tam z nim po przyjacielsku. Co ten przyjaciel lubi, powinno mu się tam wrzucić. On wtedy zadowolony nie boli, tak jakbyśmy tego żołądka nie mieli. No, ale spróbujmy tam pchać różne rzeczy, tak jak niektórzy. Wódki dużo, a nawet i jedzenia za dużo, to nawet i co za dużo, to też przysłowie mówi, jest niezdrowo. No i wtedy żołądek, oczywiście przyjaciel nasz od urodzenia, zaczyna nam strajkować, zaczyna żołądkować się na nas. No i co zrobić? A w końcu rewolucję zrobi, zachoruje, trzeba nieraz iść do lekarza, ale lekarz to mówi tak: panie, a czy pan jadł to? I zachoruje, trzeba nieraz iść do lekarza, ale lekarz to mówi tak: panie, a czy pan jadł to, tamto, dziesiąte? No to niech pan teraz przestanie, to, tamto, a na pewno żołądek się poprawi. I jeżeli temu żołądkowi znów przywrócimy jego dawną, że tak powiemy, normę, to żołądek zaczyna funkcjonować prawidłowo. Tak samo jest, proszę braterstwa, i z naszymi nieprzyjaciółmi. wtedy żołądek, oczywiście przyjaciel nasz, od młodzenia zaczyna nam strajkować. Zaczyna żołądkować się na nas. No i co zrobić? A w końcu rewolucję zrobi, zachoruje. Trzeba nieraz iść do lekarza. Ale lekarz to mówi tak: panie, a czy pan jadł to, tamto, dziesiąte? No to niech pan teraz przestanie to, tamto, a na pewno żołądek się poprawi. I jeżeli temu żołądkowi znów przywrócimy jego dawną, że tak powiemy, normę, to żołądek zaczyna funkcjonować prawidłowo. Tak samo jest, proszę braterstwa, i z naszymi nieprzyjaciółmi. Naszymi przyjaciółmi. Jeżeli zastosujemy odpowiednią kurację, jeżeli mu tam coś dokuczyliśmy, spróbujmy wtedy. Jeżeli zastosujemy odpowiednią kurację, jeżeli mu tam coś dokuczyliśmy, spróbujmy wtedy postępować tak jak z przyjacielem, a na pewno tak jak ten żołądek i ten człowiek też się naprawi. Dlatego też metoda Pisma Świętego jest wyraźna i dobra. A w liście do Rzymian w 12 rozdziale i 20 wierszu pisze tak: jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo tak czyniąc, węgle rozpalone zgarniesz na głowę jego. A więc dobrze czynić trzeba, nawet nieprzyjaciołom, tak jak Pan Jezus powiedział. A tym bardziej nieprzyjaciołom wytworzonym przez nasze własne nietak. Druga okoliczność łagodząca winę tych, którzy, do których mimo naszej woli budzą się uczucia nienawiści, są najrozmaitsze przywary, dziwactwa i wady niektórych osób. Nieraz tak jest, że się pierwszy raz spojrzy na człowieka i już się od razu mówi: to jest niedobry człowiek. On takie ma jakieś maniery, taki jakiś kanciaty na wszystkie strony, jak powie, to nie przypiął, nie przyłatał i zawsze uszczypliwy. No proszę braterstwa, czy moglibyśmy dla takich zastosować okoliczności łagodzące? Do takich, do których z miejsca czujemy antypatię, bo posiada coś, co nas irytuje, zawstydza, nie przypada nam do gustu. Są takie indywidia w zachowaniu się, w mowie i tak dalej, ale patrzmy, że nasze obrzydzenie to nie ma być do człowieka, ale do jego wad. Bo być może my w tej chwili widzimy jego wady, ale my nie znamy jego wnętrza i nie wiemy, że on może być całkiem wartościową osobą. Tak jak diament troszkę nieoszlifowany, ale to jest diament. A drugi może być zwykły brukowiec oszlifowany, ale to jest brukowiec. Dlatego też pamiętajmy, nie powinniśmy sądzić nikogo, bo Pan Jezus powiedział: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. W tym wypadku potrzebne jest usposobienie optymistyczne, bo ludzie są optymiści i pesymiści. Co to jest pesymista? Pesymista to jest człowiek, który wszystko widzi w czarnym świetle. Jeżeli patrzy na obraz piękny, to nie widzi piękna obrazu i całej pracy, przestrzeni, perspektywy, ale patrzy, czy tam nie ma jakiejś dziury. I jak taki znawca stanie przed obrazem i nie zna, i taki, który się nie zna, to jeden będzie się zachwycał i tej dziury widzieć nie będzie. A ten to będzie siedział, będzie mówił: taki piękny obraz, ale taka dziura. A drugi będzie mówił: tak, dziurka jest, ale patrz, jaki to piękny obraz jest. Tak samo jak róże. Róże mają kolce. Optymista mówi: pomimo takich kolc, jaka piękna jest ta róża, A pesymista mówi, ja nie wiedziałem, że taka róża ma takie wielkie kolce. A więc są różne punkty zapatrywania. Dlatego też, jeżeli się budzą w nas uczucia do takich ludzi, to pamiętajmy na to, co święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale powiedział w wierszu 22 tak. Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje, aż dotąd. Gdy stworzenie marności jest poddane niedobrowolnie, ale dlatego, który je poddał. Dlatego też niedobrowolnie. Nawet takich powinniśmy obdarzyć płaszczem miłosierdzia. Jest to piętno grzechu Adama, które z ludzi uczyniło takich niejednokrotnie ludzi nieprzyjemnych. Dlatego też, gdy widzimy większe przywary i różne zboczenia, to od razu budzi się. Ale pamiętajmy, trzymajmy siebie na wodzy. Spójrzmy w siebie. Najpierw w siebie. Pamiętajmy, że my potrzebowaliśmy odkupienia i on też. Jeżeli ktośkolwiek jest złośliwy, to pamiętajmy, że on szkodzi sobie przede wszystkim i najwięcej. I powinniśmy raczej takiemu człowiekowi, co? Raczej współczuć, niż nienawidzić. Czy mamy miłować prawdziwych nieprzyjaciół? No, czy są tacy? Bardzo mało. Nieraz są powody urojone, jak już powiedzieliśmy. Nieraz jest niezrozumienie. Są wyjątki między ludźmi. Są to zwyrodnialcy, którzy lubują się w zadawaniu cierpień. Tak zwani sadyści. Są ludzie chorzy umysłowo. Jedni są dotknięci taką lub inną słabością, a inny ma dotknięty właśnie ten zmysł moralności i u niego złośliwość jest wynikiem choroby, zwykłej anatomicznej choroby. I gdyby taki człowiek był wyleczony, a być może tam jakiś guzik w tych niedostępnych zakamarkach mózgu rośnie i uciska i czyni człowieka takim właśnie złym, to poddanie go odpowiedniemu leczeniu uczyniłoby tego człowieka zupełnie lepszą osobistością i przyjemniejszą dla współżycia. A jeżeli jest już taki wyjątek, nie dający się naprawić, to są władze bezpieczeństwa, i one takie nadmierne wyskoki hamują. A teraz, proszę braterstwa, jakie są najczęstsze dwa powody nienawiści i to niesłusznej? Pierwsze to jest miłość, naturalna miłość zawiedziona. Bo wiemy, że ten cały świat to jest oparty, że tak powiemy, na tym właśnie uczuciu. Ono jest tak silne, że ono przeplata, historia tej naturalnej miłości to przeplata całą historię ludzkości. Dla niewiast i dla mężczyzn to się robiło wojny najrozmaitsze. Całe narody walczyły dlatego, że tam jakaś miłość króla, królowej i tak dalej były. Salomon to był mądry człowiek. On tak poczynił, że sobie pobrał żony ze wszystkich krajów i nie było tej nienawiści, miłości naturalnej. I on ze wszystkimi królami miał spokój, bo miał żony z tych królów, córki pobrał i miał przyjaciół. A jak tylko się zdarzyło, że dana niewiasta została pominięta przez tego małżonka, to od razu wojna. A czy tam nie było z Herodem? Jak on walczył ze swoim teściem, a dlaczego walczył ze swoim teściem? Dlatego, że tego teścia córkę troszkę zlekceważył sobie, a wziął sobie inną. Więc to jest uczucie bardzo silne. Ono na tronach działa i na tych niskich warstwach społecznych też prowadzi do wielkich trudności życiowych. Nawet przysłowie takie jest. Jak to może być taka miłość i zazdrość razem złączona? Jakżeż może być miłość i złość. Przysłowie jak anioł miłosny, a jak diabeł zazdrosny. I w jednym człowieku może być i anioł, i może być i diabeł. Albo przysłowie, szalona miłość w kogo się wlepi, tego ochromi albo oślepi. No, to też jest tak nieraz. Widzimy, jak to nieraz bywa. Kiedyś, jak byłem mniejszy, to też się tak słyszało. Teraz coś mało się słyszy. Ale były takie wypadki. Zapamiętałem sobie, jak para wychodzi z kościoła, a niewiasta z boku czeka tylko, aż ten wyjdzie ze swoją żoną. I jak oni wyszli, to wtedy ona wyskakuje i chlust kwasem w oczy. A masz. Ja ciebie kochałam, a ty wziąłeś drugą, to teraz bądź ślepy całe życie. To taka miłość. Ochroni albo oślepi. Proszę braterstwa, to jest jedna rzecz, ale faktycznie, czy chrześcijanin dobrze rozwinięty, to tak będzie na wodzy tych uczuć ziemskich, żeby się posunął do nienawiści, nawet osoby, która człowieka zawiedzie? Nie. Chrześcijanin jest wspaniałomyślny dla wszystkich. Chrześcijanin powie, trudno. Jak nie mogłem być szczęśliwy lub szczęścia dać tobie, a ty szczęście znalazłaś, czy znalazłeś gdzie indziej, no to życzę ci wszystkiego najlepszego. I taki człowiek jeszcze się będzie modlił, żeby ta osoba, którą się kocha, żeby była nadal szczęśliwa. A jakże sobie można wyobrazić, żeby nienawidzić? Czy to faktycznie była miłość ta pierwsza, która później nienawidziła? Miłość to nie może nigdy dobrobowej deski nienawidzieć. Ona zawsze będzie miłością i zawsze opartą na sprawiedliwości. Ostatecznie człowiek, dopóki się nie ożeni, ma prawo dysponować sobą jak chce. Jedna osoba drugiej nie wiąże. I trzeba być na tyle usposobienia człowiekiem wolnym, że jak się szanuje swoją wolność, tak się powinno szanować wolność drugiego człowieka. Ale tak nie jest. To jest nienawiść. Są nieprzyjaciele. Drugi gatunek nienawiści to jest fanatyzm religijny. To jest znów uczucie, ile tu znów krwi popłynęło, ile nerwów się napsuło, ile się piór nałamało na najrozmaitsze pisania, na walki najrozmaitsze, na potępiania prawdy, dlatego tylko, że jej się nie rozumie. Dlatego, że się nie rozumie. I Pan Jezus powiedział, że wy, moje owce, będziecie w nienawiści u wszystkich. Nie myślcie, że będąc dobrzy, będziecie ocenieni. Owszem, jeżeli mnie Belzebubem nazywali, to was czym będą nazywać? A to już nie wiem, jakie dla was słowo będzie pasować. Nie może być sługa większy nad pana swego. Pan Jezus powiedział, że to wam uczynią. Nawet będą myśleli, że mnie przysługę czynią. A was będą prześladować, kłamając dla mnie. Ja tylko taką jedną klątwę. Kiedyś bracią czytałem, ale przypomnijmy sobie, co to w imię Chrystusa i jaką wyrażano nienawiść. W jednym z upoważnionych przekleństw opublikowanych przez rzymski pontyfikat a skierowanych przeciw protestantom czytamy: niech Bóg Wszechmogący i wszyscy Jego święci przeklną ich przekleństwem, którym był przeklęty diabeł i jego aniołowie. Niech będą wytraceni z ziemi żyjących, niech nieszczęścia śmierci przyjdą na nich, aby stąpili żywcem do grobu. Niech ich nasienie będzie zgaszone przed obliczem Bożym w dzień sądu. Niech przez głód i wszystkie utrapienia poginą, aby na nich przyszły wszystkie męki, zarazy i nędze. Niech będą oni wszyscy przeklęci. Na zewnątrz i wewnątrz niech będą przeklęci. Od wierzchu głowy aż do stopy niech będą przeklęci. Niechaj oczy ich zaślepną, a uszy zagłupną, a usta zaniemówią. Niech ich język przylgnie do podniebienia, a serce, a ręce ich, aby ręce ich nie mogły utrzymać, a nogi chodzić. Niech wszystkie członki ich będą przeklęte, niech będą przeklęci, gdy stoją lub chodzą odtąd aż na zawsze, a tak świeca ich niech będzie zgaszona przed obliczem Bożym w dzień sądu, niech ich pogrzeb będzie z psami i osłami. Niech wilki zgłodniałe pożrą ich ciała, niech diabeł i aniołowie jego będą ich towarzyszami na zawsze. Amen. Oby tak było, niech tak będzie. Proszę braterstwa, to jest duch Chrystusowy. A to było w tej zrealizowanej tajemnicy nieprawości, która już za czasów apostołów zaczęła się szerzyć. Zaczyna się, mówi, a to wzrosło do takiego monstrualnego, jak się nie wstydzą nawet takie coś napisać. Dziś to się cofają, chcą się, prawda, ta Jezabela się pudruje temu światu, ale nie za bardzo jej się chce wycofać ze wszystkich tych głupstw. Trzymają w zakamarkach, tylko czekają na odpowiedni czas, to się z szufladki wyjmie i te wszystkie klątwy też się odświeży, jak trzeba będzie. Dlatego też nieprzyjaźń na tle religijnym również ma kilka stron. Trzeba zdobyć się i tu na wszechstronność, prawda? Trzeba czy nie? Koniecznie. Tym bardziej, że na wszechstronność zdobył się nasz Pan, zdobyli się apostołowie. Pan Jezus powiedział, że oni to czynili z nieświadomości. Ponieważ mnie nie znali, Ojca nie znają, to i was też nie będą znać. A święty Piotr to powiedział w jednym ze swoich kazań do tych tłumów, które ukrzyżowały Jezusa, że wiem, żeście to z nieświadomości uczynili jako i książęta paśni. A święty Paweł mówi, że mądrość mówimy, ale nie mądrość tego świata, ani książąt tego świata, którzy mówią. Bo gdyby książęta tego świata znali tą mądrość, to nigdy by Pana chwały, co? Nie ukrzyżowali. A więc widzimy, że i tu trzeba być wszechstronnym. Czuwać trzeba, aby nie podlegać samemu nienawiści i takiemu fanatyzmowi religijnemu. Pamiętajmy, że serce nasze jest przewrotne i nieraz mówimy sobie, że nienawiść to jest konieczna rzecz. Trzeba nienawidzieć, bo jak się będzie miłować, to będzie źle. Pamiętajmy, że chrześcijanin jest żołnierzem. On ma pewien bój wiary w swoim życiu. Bo wiarę raz świętym podaną. Ale pamiętajmy, że nie przeciwko ciału, nie przeciwko człowiekowi. A Pan Jezus wtedy, gdy Piotr chciał walczyć przeciwko człowiekowi, to powiedział, włóż miecz swój na miejsce jego, albowiem ci, którzy mieczem wojują, to od miecza giną przeważnie. Kto walczy cielesną bronią, to ktoś z nim cielesną bronią będzie walczył. I obydwaj sobie ducha zabiją. Ducha będą zabić. Święty Paweł mówi, jeżeli między wami są niesnaski, bo, prawda, takie najrozmaitsze uczynki ciała i diabła, to patrzcie, abyście nie byli jeden przez drugiego, co? Pożarci nawet. Niech to najwszyscy, którzy umowali grzech, to i sam szatan w końcu będzie zniszczony. Ale to będzie nieomylny sąd Boży. Wtedy, kiedy Kościół będzie doskonały, będzie umiał sądzić serca ludzkie, będą sędziami, którzy będą sądzić jako nasienie abrahamowe cały świat. Pamiętajmy, że święty Paweł powiedział pewną przestrogę i naukę Tymoteuszowi w drugim liście, trzecim rozdziale, a 12 wierszu. Ależ i wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. Tak. Będą prześladowani. Ale Pismo Święte mówi, prześladowani za co? Za swoją pobożność. Bo bardzo często może być sposób głoszenia ordynacji wyzywający, szyderski, nietaktowny, a wtedy cierpienie nie będzie za pobożność, ale cierpienie za swoje własne winy. Dlatego też, nawet jak żołnierz walczy według pewnych prawideł i honorowo, tak i święty Paweł mówi, że kto by się nieprzystojnie potykał, nie będzie koronowany. Inny przykład, że w życiu codziennym człowiek może być nieoględny, niesprawiedliwy, szorstki. Dlatego też powinniśmy umieć egzaminować, czy czasem nie dajemy powodów do zgorszenia i nienawiści. I w tym wypadku powinna być przez nas znana dobrze reguła pewna sprawiedliwości, jak nazwana? Złotą regułą. Czyńcie to, co byście chcieli, aby wam czyniono. Dlatego też, jeżeli mamy popędy ku temu, jeżeli nieprzyjazne słowa i czyny naszych nieprzyjaciół pobudzają nas do złości, jeżeli odruchowo tak mimowolnie rozpala się w nas żądza szkodzenia im, jawnie lub też skrycie, jeżeli przy nastręczających się okazjach ulegamy tym odruchowym, nienawistnym popędom i słowem albo czynem usiłujemy szkodzić tym nieprzyjaciołom, to możemy być pewni, że nasza sprawa nie jest tak czysta, jak staramy się ją przedstawić nam samym i drugim. Jeżeli tylko mamy coś takiego w nas jest, że jak ktoś coś powie, to my od razu mamy twarz na niego i coś będziemy zawsze zaszkodzić mu w sposób otwarty lub też jaki? Skryty. To nie myślmy, żebyśmy nawet zrobili świętą twarz, że Bóg nie widzi naszego wnętrza. Boga nie oszukamy, bracia kochani. Nikt nie oszuka. Kto ma nienawiść, to ta nienawiść jest Bogu znana. I hipokryzja, powierzchowność. To jest tak jak nawet pewien wierszyk, jeden z poetów polskich powiedział o hipokrycie. Ugryzł Brytan pewnego hipokryta, a rzekł nabożniś: psa obić nie bardzo się godzi, zaszkućmy mu inaczej, lepiej to zaszkodzi. Jakoż widząc, że ludzie nadchodzili, krzyknął na psa, że wściekły, w punkcie go zabił. Rozumieli, bracia, ten wiersz? To znaczy, ktoś kogoś uszczknął, jemu się nie podobało. No ale świętoszek nie może przecież się mścić. On musi jakoś inaczej zrobić tą robotę. Czysto, tak w rękawiczkach. Przyjeżdż go ugryz, wystarczy krzyknąć, że wściekły. A już ludzie go zabiją, jak wściekły. Tak. Wystarczy tylko o kimś famę puścić. A sam będzie z daleka od tej roboty. Świętoszek. Dlatego poznajmy samych siebie, bo nie będziemy zwycięzcami, jeśli nie będziemy szczerzy przed Panem. Dlatego też rozważajmy pewne kwestie. Czy miłość nieprzyjaciół złośliwych, którzy bez żadnej prowokacji z naszej strony czynią nam źle? Czy miłość właśnie, czy miłować tych nieprzyjaciół złośliwych? Czy przykazanie jest sprawiedliwe? Korzyść dla nas i dla nich, jeżeli będziemy ich miłować. Co to jest miłość? Słownik Arsta mówi, że to jest żywa skłonność serca, przywiązanie lub serdeczna przychylność. Określenie jest to niezupełne, bo określa naturalną, tą uczuciową stronę tej miłości. Czy dla nieprzyjaciół może być żywa, serdeczna przychylność, skłonność? Niekoniecznie, prawda? Nie. Tylko żywa może być rodzicielska, małżeńska, braterska lub przyjacielska może być żywa skłonność i przywiązanie. Ale jest jeszcze inna miłość w liście do Koryntów pokazana. abstrakcyjna, wysoka, wyzuta od wszelkich cielesnych rzeczy, od wszelkiego zła, miłość boska. Jest to miłosierdzie, wspaniałomyślność, politowanie. Miłość naturalna to u zwierząt też jest. Jest czy nie ma? Tak jest. Może nawet większa jeszcze niż u ludzi. Bo nieraz zwierzę potrafi zawstydzić człowieka swoją miłością, na przykład do swoich własnych dzieci. Ja braciom dawałem przykład z tą suką, która kilkanaście kilometrów swoich kilka szczeniąt przyniosła, bo człowiek wywiózł szczenięta, żeby je w ogóle razem z suką pozbyć się, ileś tam 15 czy ileś kilometrów. To fakt jest. A ta suka nie wiedziała, że się chcą jej pozbyć. No i ten człowiek przyjechał wozem, a patrzy, a z rana jest ta suka i wszystkie dzieciaki są na podwórzu. Ale suka nie żywa, aż dzieciaki żywe. I on sobie stanął, tak się skrobie w głowę. Jak to się stało, że oni wszyscy tu są? Przecież, jeżeli było ich tam pięcioro czy ileś, to trzeba każdego w zębach przywieźć, pójść z powrotem, znów przywieźć. To ile to kilometrów trzeba zrobić? Przecież takie stworzenie wyweźnie wszystkich na plecy, na raz. Ono ma tylko jedną paszczę. I sobie myśli tak. To ten pies jest lepszy ode mnie. On był taki przywiązany do mnie i taki przywiązany do swoich dzieci. Powiedział, nie, już teraz nie będę psa. Takiego przyjaciela właśnie pozbywał się. Więc ta naturalna miłość jest, ona jest piękna, naturalna. Może z naturalnej rzeczy jest rzecz najmilsza, jak brat Russell mówi, ta miłość naturalna. Ale to jest naturalna. Nowe stworzenie to już ma tą miłość wyższą. Miłość do nieprzyjaciół jest duchowa, nienaturalna, niesamolubna. Taką ma Bóg. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeżeli Bóg taką ma miłość, to czy dziwne nie jest, że i Kościół powinien mieć tą miłość? Od przyszłych sędziów wymaga takiej właśnie abstrakcyjnej pozycji ducha. Jakie to są myśli pomocne w rozwijaniu miłości do nieprzyjaciół? A więc co do nieprzyjaciół, to znaczy są poddani marności niedobrowolnie, a co do skutków naszego cierpliwego znoszenia tych nieprzyjaciół, to powinniśmy radować się z doświadczeń, bo oni wyświadczają nam przysługę do zdobycia nagrody. Gdybyśmy nie mieli nieprzyjaciół, nie mielibyśmy trudności. A jak nie mielibyśmy trudności, nie mielibyśmy walki, starań, egzaminacji i wzrostu. Wzrost przychodzi z trudnościami. O tak jak ten piękny cesarski owad, z tego co brat Russell pisał, wyrósł właśnie na stworzenie piękne, ale nie fruwające, dzięki temu, że kokon był przecięty nożyczkami, bo mu się zaoszczędziło tych wysiłków. Tak jest właśnie w naszym życiu. Nieprzyjaciele dostarczają nam nagrody, a Pan Jezus powiedział, co jest powiedziane w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, od 10 do 12. Pani Tajs. Piąty. Od 10 do 12. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzecić będą i prześladować was i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. To jest korzyść. A czy drugie, czy przykazanie to jest sprawiedliwe? Z boskiego punktu widzenia tak. Nowy Testament ma wiele miejsc, gdzie mówi o prawie Bożym, tak jak w liście do Rzymian w 5 rozdziale, 6-8. Albowiem Chrystus, gdyśmy jeszcze byli mdłymi, według czasu umarł za niepobożnych. Choć ledwie by kto umarł za sprawiedliwego, wszakże za dobrego znać by się kto umrzeć ważył. Lecz zaleca Bóg miłość swoją ku nam, że gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Są jeszcze inne teksty, których jest dużo. Nowy Testament ma wiele miejsc, a zasada Starego Testamentu, która była oparta na sprawiedliwości, oko za oko, ząb za ząb. Ona była usprawiedliwiona przed okazaniem boskiej miłości, lecz nieusprawiedliwiona jest dla tych, którzy są powołani i poświęceni. A Jezus z naciskiem mówi właśnie w tym 5 rozdziale w taki sposób, od 38 nawet. Słyszeliście, iż rzeczono oko za oko, a ząb za ząb. Ale ja wam powiadam, żebyście się nie przeciwili złemu, ale kto by cię uderzył w prawy policzek twój, nadstaw mu i drugi. Dlaczego w prawy najpierw, a nie w lewy? A dlatego, że ktoś stojący sprzeciwka, a uderzający nas w prawy policzek, uderzyć musi zewnętrzną stroną dłoni. Tak. Bo tak uderzając, uderzyłby w lewy policzek. Sama wymowa uderzenia tak jest uderzeniem wysoce lekceważący. Bo tak to nie ma lekceważenia. Jest lekceważenie, że się w ogóle uderza. Ale tak to jest takie lekceważenie. To taki śmieć. Ale Pan Jezus mówi, choćby was uderzył w ten prawy, tym gorszym uderzeniem, to nadstaw mu i drugi. No nie nadstaw w tym znaczeniu, żeby powiedział, uderzyłeś w jedno, to masz drugi. Nie. Chociaż i tak ta zasada też, jak jedna siostra zastosowała tą zasadę, to pijanego człowieka, który uderzył, policzek otrzeźwiło. I poleciał do rodziny, powiedział, patrzcie, ja ją uderzyłem w policzek, a ona mi drugi policzek kazała uderzyć się. I płakał. Mówił, że jej więcej nie uderzę. Ale Pan Jezus dał przykład, jak to należy nadstawiać ten drugi policzek. Jeżeli mu zrobił zniewagę, to powiedział tak. Jeżeli coś złego zrobiłem, to udowodnij, prawda? A jeżeli coś dobrego, to przedrze mnie bierz. Symbolicznie, gdyby ktoś chciał uderzyć drugi raz, mógłby go uderzyć. A temu, który się z tobą chce prawować, a suknię twoją wziąć, puść mu i upłaszcz. Chrześcijanin nie ma być takim, żeby tak się obyle, co tak tam tarmosił i prawował złotóweczkę. Chcesz złotówkę, masz dwie, jak będzie spokój. A kto by cię przymuszał i śmile jedną i z nim i dwie. I tak dalej. To są właśnie przykazania naszego Pana, jak również święty Paweł też mówi. Kto nie ma tego uczucia, ten nie jest jeszcze, to znaczy miłowania do nieprzyjaciół, ten nie jest jeszcze mężem doskonałym, bo końcem mety jest miłość do nieprzyjaciół. I wiele jeszcze takiemu brakuje do wzrostu męża doskonałego w miarę zupełnego wieku Chrystusowego. A jaka może być korzyść z miłowania nieprzyjaciół? Jaka? Liczna. Dla szczerze traktujących tą sprawę liczna. Czy nienawiść w ogóle przynosi korzyści? Szkodzi nam moralnie, umysłowo i fizycznie. Jaka to jest moralna szkoda? Patrzy nasz charakter. Człowiek chodzi skwaszony, zawzięty, nieprzyjemny, opryskliwy, niemiły i niesposobny do żadnej konstruktywnej pracy. Człowiek tylko ma nienawiść i nie jest spokojny, aż sobie jakiegoś upustu językiem czy jakimś czynem nie zrobi. Umysłowa szkoda. Zdrowy rozsądek u takiego człowieka jest zaciemniony. Praca konstruktywna, umysłowa jest zniszczona. Człowiek mający nienawiść nic nie może uczynić. Taki, który ma nienawiść do drugich, tak jak Pismo Święte mówi, kto miłuje brata swego, w ciemnościach chodzi. Kto nienawidzi brata, tak, to omyłka była. A nawet przeczytajmy sobie oryginalne słowa. Nie będziemy parafrazować w tym wypadku. 1 Jana 2,11. Lecz kto nienawidzi brata swego, w ciemności jest i w ciemności chodzi, a nie wie, gdzie idzie. Dążysz, ciemność zaślepiła oczy jego. Bo na górze Syjon i Jeruzalem. Może bracia, na pewno ci, którzy czytają powieści podstawy literatury polskiej,
a więc jedno pismo, drugim
prawda, jeśli chodzi o szkolną literaturę, to każdy z nas zna tą piękną powieść Sienkiewicza. Powieść Sienkiewicza, Quo Vadis. Dokąd idziesz? Do kogo to było powiedziane rzekomo? Do Piotra, prawda? On uciekał od prześladowań, a Pan mu się ukazał, mówi, dokąd idziesz? I on zrobił w tył zwrot i poszedł. Tam jest pokazany pewien człowiek, a nawet i film był na ten temat. Był to Glauk. Glauk. Kto to był? Był lekarz pewien, chrześcijanin. Bardzo rozwinięty członek zboru. Ale miał ruch. Piotra, prawda? On uciekał od prześladowań, a Pan mu się ukazał, mówi, dokąd idziesz? I on zrobił w tył zwrot i poszedł. Tam jest pokazany pewien człowiek, a nawet i film był na ten temat. Był to Glauk. Glauk, kto to był? Był lekarz pewien, chrześcijanin, bardzo rozwinięty członek zboru, ale miał również swego nieprzyjaciela Greka, którym był Chilon. Uosobienie jakiegoś złego charakteru, ten Chilon. Do tego stopnia ten Chilon prześladował Glauka, że mu i żonę zaprzepaścił, i dzieci, wydał ich wszystkich, i chrześcijanie mu przebaczyli, i on w końcu wydał tego Glauka na spalenie wtedy, kiedy palono chrześcijan i robiono z nich żywe pochodnie. I gdy zrobiono z takiego, z Glauka żywą pochodnię, a było tam tysiące chrześcijan, to Neron jechał i w tej kwadrydze to Neron jechał jeszcze i drugi, i ten właśnie Chilon, który wydał chrześcijan i palono chrześcijan, bo rzekomo oni mieli podpalić cały Rzym. Na nich wina była zwalona. I gdy senatorowie, kapłani i te nagie różne bachantki były na pewnym placu, przyjechał Neron, fontanna tam była bardzo piękna, Neron zszedł, okrzyki, oklaski ze wszystkich stron. A wiatr w pewnym momencie zdmuchnął te dymy z tych ludzi, którzy byli, palili się, odkrył głowy i Chilon patrzy, a na jednym słupie ten Glauk wisi. Chilon zwinął się w głowę, jak gad jakiś zraniony. I zaczął mówić, Glaukos, Glauk, Glauk. A on żył jeszcze. Twarz jego była zbolała, pochylona. Ja bym chciał się przyjrzeć, zauważył go, przyjrzeć temu swemu katowi. Przecież on wydał żonę, dzieci, zdradził, a nawet siłacza naprowadził, żeby ich wszystkich zmiażdżył. Tylko ten, który tego byka położył, był silniejszy. Tego Krotona zmiażdżył, ten Ursus. I w końcu go wydał. Ofiara była na słupie, a kat stał pod słupem. Ja przeczytam tylko fragmencik z tego Sienkiewicza. Widział w sobie utkwione źrenice. Chciał uciekać, ale nie może, skamieniał. Czuł, że coś przepełnia się w nim. Coś się zrywa, że dosyć już mąki krwi, że przychodzi koniec życia i że wszystko znika na oku. A otacza go bezdenna, straszna i czarna pustka. A w niej widać tylko te oczy męczennika, które wzywają go na sąd. A tamten schylał się coraz niżej i patrzył ciągle. Obecnie odgadli, że między tymi ludźmi coś się dzieje, lecz śmiech zamarł na ustach, a w twarzy, bowiem Chilona było coś strasznego i wykrzywiła się taka trwoga i taki ból, jak gdyby owe języki ognia paliły jego własne ciało. Nagle zachwiał się i wyciągnąwszy w górę ramiona zawołał okropnym, rozdzierającym głosem: Glauku, w imię Chrystusa, przebacz! Uciszyło się na ogół. Dreszcz przebiegł obecnych i wszystkie oczy mimo woli podniosły się w górę. A głowa męczennika poruszyła się lekko, po czym usłyszano z wierzchołka masztu podobny do jęku głos. Przebaczam. Chilo rzucił się na twarz jak dziki zwierz i nabrawszy ziemi, w obie garści posypał sobie nią głowę. No i płomienie uderzyły słup, zajaśniał światłem, a Chilo podniósł się z twarzą zmienioną. Oczy jego lśniły niezwykłym blaskiem. Było w nich uniesienie. I tak się odezwał do ludzi. Ludu rzymski, na moją śmierć przysięgam, że oto giną niewinni, a podpalaczem jest ten, Neron. Wiemy, jaki koniec w tej książce był tego, który wydał świadectwo, gdy już ta jego nienawiść doszła do dna i pomimo tego uzyskał z ust prześladowanego człowieka słowa przebaczenia. Stał się chrześcijaninem, spotkał się ze świętym Pawłem. Święty Paweł powiedział mu, że musi wydać świadectwo teraz, bo i tak on z życiem nie pójdzie. Jak on tak powiedział na cesarza, to już na pewno będzie koniec. Dlatego wyciągnięto go na arenę, tak jak i chrześcijan. Postawiono go przed, przybito go, zdaje się, do krzyża, czy przywiązano i puszczono na niego niedźwiedzia. I ten niedźwiedź tak stanął przed nim, tak jakby się nad nim litował. A Glauk nie mógł nic powiedzieć, bo mu wyrwano język. Nie chcieli, żeby drugi raz takie świadectwo wydał tłumom. Tylko święty Paweł tam na wierzchu areny krzyknął: błogosławieni męczennicy, czy coś w tym znaczeniu. No i padł pod łapami niedźwiedzia, ale oczy jego były oczami odnowionego chrześcijanina, który doznał przebaczenia za swoje wielkie grzechy. Czuł, że i Bóg mu odpuścił. To jest, proszę braterstwa, jeden przykład. A jest jeszcze inny przykład, tylko ja już nie zdążę. Może skrócę tą całą rzecz. Chociaż znają tego Juranda, znów z innej książki, z Krzyżaków. To był rycerz szlachetny, walczący, tak jak święty Paweł mówi, przyzwoicie. Walczył z Krzyżakami, którzy najeżdżali ziemię polskie. Ciężką ręką dał im się we znaki za ich niesprawiedliwość. Ale on miał pewną córkę. Nie wiedzieli, w jaki sposób mu zaszkodzić, to córkę w jakiś sposób zabrali mu do niewoli i dali mu znać, żeby on przyszedł zabrać swoją córkę. No to wiecie, bracia, co to znaczyło. Przyjść dobrowolnie i być zakładnikiem za córkę. On nie namyślał się długo, ale pożegnał się ze wszystkimi, zdał, tak jakby już umierający człowiek, wszystko i poszedł w tą drogę w pełnym uzbrojeniu, sam jeden na koniu. Stanął u wrót, zadzwonił, czyli zatrąbił. Zobaczono, że przyjechał. Wtedy, proszę braterstwa, zaczęło się szyderstwo. Wiedzieli, że on tam już nie odejdzie, bo on słyszał śpiew Danusi, jak tam do wieczora siedział, a na niego śmiano się i rzucano w niego śniegiem, a w końcu, jak był głodny, to i rzucali w niego różnymi kościami objedzonymi. Ale on cierpliwie czekał. W końcu otworzyli bramę, ale zanim otworzyli, to przyjechali z tyłu uzbrojeni ludzie i kazali mu się rozbroić. On złożył miecz, złożył wszystko, tylko samą pochwę na sznurku miał na szyi. No i gdy go wprowadzono do środka, to tam już w półkolu wszystko się działo. Już teraz mieli swojego nieprzyjaciela obezwładnionego. Teraz mówią: tak, przyszedłeś po córkę. Mamy twoją córkę i damy, tylko ty musisz wiedzieć, jak ten zakon jest sprawiedliwy, jaki dobry. My ci damy twoją córkę. No i wypuścili jakąś idiotkę. Ta idiotka zaczęła tam głupstwa gadać. Mówi: to nie moja córka. Oni się zaczęli śmiać. To nie moja córka, on zaklina ich na profil rodziców, na relikwie, pada przed nimi, całuje ich. A on podchodzi jeszcze, mówi, tak, jeśli ci ją oddamy, oddam to z moim pękartem, mówi. Wtedy on zrozumiał, że oni z niego zrobili szyderstwo. Wtedy ryknął tak jak dziki zwierz, złapał tego, który mu tak do ucha powiedział, uderzył o ziemię, roztrzaskał go i wtedy oburącz miecz złapał ze ściany i zaczął wszystkich rozbijać. Zgorował się na tych swoich nieprzyjaciół. Starali się najlepsi rycerze dać mu opór, ale on szedł naprzód i przecinał, zabijał. Dopiero musieli krzyknąć na całą chmarę knechtów, otworzyli okno, bo wstąpili na górne galerie i zaczęli na niego łapy rzucać, ale i to nie dało rady. W końcu knechci, prawda, wpadli, on na nich. Zabijał ich, ale w końcu musiał ulec. Wsadzili go do więzienia, wyrwali mu język, podcięli mu dłoń i takiego okaleczonego człowieka wypuścili z powrotem. I on tak szedł, człowiek złamany, nie mówiący i długi czas żył jeszcze, ale w nim się zrobiła przemiana jakaś. On stał się człowiekiem nadzwyczaj religijnym. Wmyślał się w te sprawy religijne i zauważył, że ta nienawiść, którą on wylał na tych nieprzyjaciół, to w końcu pozbawiła jego i oczu, i ręki, i zdrowia. Historia późniejsza jest taka, że tego Zygfryda, który mu to zrobili, polscy rycerze złapali do więzienia i teraz mówią, teraz damy go Jurandowi. Jurand ma prawo się teraz pomścić za to. No i co? Przyprowadzają go do niego. Ten, gdy zobaczył, że jego wróg stoi, jakiś czas myśli głęboko. W końcu bierze nóż, wyjmuje chleba, tak zwana misericordia, i podchodzi do tego nieprzyjaciela. A tutaj siedzą wszyscy, przestraszyli mu się już, to on będzie zabijał żywcem człowieka. Ale on namacał jego więzy i przeciął, żeby był wolny. I dał znak, żeby sobie poszedł. Wszyscy dopiero zobaczyli, że on mu przebaczył. Duchowni poklękali i zaczęli przemawiać modlitwę. Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zygfryd potem, walcząc ze swoim sumieniem, nie mógł z niej, żeby przebaczono. Chociaż go kazał wyprowadzić, zostawić samemu, to on się i tak w końcu powiesił na brzegu lasu. To są przykłady, które są takimi szczególnymi przykładami, które wskazują, że nienawiść do nieprzyjaciół nie prowadzi do niczego, oślepia. Natomiast przebaczenie nieprzyjaciołom raczej stawia w lepszej pozycji. Dlatego też świadectwo lekarzy i psychiatrów mówi, że spory nienawiści, walki, zbrodnie i wojny zawsze były przyczyną, że człowiek nienawidził drugich ludzi. Nienawiść jest to ogień niszczący swoją ofiarę innych, który nic nie ugotuje i nic nie ugrzeje. Przysłowie. Drugie przysłowie. Gniew to krótkotrwałe pomieszanie zmysłów. Trzecie. Gniewliwy człowiek to jest człowiek noszący proch w zanadrzu i jest niebezpieczny dla siebie i dla drugich. Inne przysłowie. Złość otwiera usta, zamyka oczy, zapala serce. Przytępia zmysły, a rozsądek przemienia w szaleństwo. Jest powodem nagłej śmierci. Skraca życie, zatruwa spokój. gniew. Jest to burza, która waży mleko. Tak jak burza waży mleko, tak gniew waży życie i psuje charakter. Dlatego trzeba go tłumić ze względu na dobro wieczne i doczesne. Nowe stworzenie może mieć zło podwójne, bo tak jak Pan Jezus powiedział, będzie podlegać ogniu jakiemu? Gehenny, to znaczy wtóreń śmierci. Dlatego trzeba stłumić w zarodku, w sercu, bo Pismo Święte mówi, że z serca żywot pochodzi, ale w sercu może być również i śmierć. Wielcy uczeni i filozofowie wolni byli od tej nienawiści, od tego grzechu. Jezus był wolny od tego grzechu. On miał stanowczość, jeżeli chodziło o prawdę, także twarz uczynił swoją jako miedzianą. Ale Pismo Święte mówi, że policzków swoich nastawiał bijący. To znaczy miał miłość dla nieprzyjaciół. W oczach najwyższego Boga Stwórcy tacy są mocarzami, chociaż w oczach ludzi są ludźmi słabli i tchórzliwymi. Jeżeli miłość do nieprzyjaciół jest korzyścią dla nas, czy nie jest zachętą do czynienia źle, czy nie lepiej odpłacać dokuczliwością, aby przez zakosztowanie własnej medycyny sami zobaczyli, jak to jest źle robić? Pamiętajmy, że obopólna nienawiść rozpala się i nigdy nie gaśnie, że nigdy się nie gasi ognia ogniem, ale ogień gasi się wodą. Być może, że dobro może wzbudzić jeszcze większe zło. Dlatego też trzeba unikać, lecz nie nienawidzieć. Nie będziemy odpowiedzialni za to ani przed Bogiem, ani przed ludźmi. Dlatego też powstrzymanie niegodziwości jest właściwe. Jest to władza świecka, lecz nigdy nie odpłacajmy złem za złe. Zatem argument, że miłować nieprzyjaciół byłoby złym dla nich i moralną szkodą, nie powinno być wcale brane pod rachubę. Zakończymy pismem. List pierwszy Piotra, 3:14-17. A chociaż byście też cierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, a strachu ich nie lękajcie się, ani trwóźcie sobą, ale Pana Boga poświęcajcie w sercach waszych. 17. Lepiej powiem, abyście dobrze czyniąc, jeśli się tak podoba woli Bożej, cierpieli, niżeli źle czyniąc. Dlatego też starajmy się czynić dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Lecz nieprzyjaciół naszych obdarzajmy miłością wspaniałomyślną, duchową, a odpłacaniem złem za złem nie powinno być mowy. Tak czynił nasz Pan i tak powinniśmy czynić my. A jeśli do takiego stanu dojdziemy, do tej mety, to przy tej mecie trwajmy, nie dajmy się zepchnąć. A jeżeli będziemy trwać, to na pewno będziemy wiecznie żyć. Bo Bóg jest miłością, a kto mieszka w Bogu, a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka. Bóg wiecznie trwa i ci, którzy miłość posiadać będą, trwać będą wiecznie. A tego braterstwu sobie z całego serca życzę na tym kończę.
Zbawienie Jezusa, wydarowanie jest moje dwie, a mi to nie ma drogi. Yeah.